Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Rząd zamierza wnioskować do Komisji Europejskiej o rozpisanie nowego konkursu na dotacje do produkcji amunicji. Polska i Niemcy zamierzają zbudować koalicję zdolności opancerzonych na rzecz Ukrainy. MON i MSWiA rozpoczną pracę nad nową ustawą o obronie cywilnej. Unia Europejska skrytykowała wybory prezydenckie w Rosji, ale nie uznała ich za nielegalne. Chiński przywódca przyjedzie do Paryża, żeby naprawić stosunki z Unią Europejską. Włoski rząd zapowiedział kontrolę szkoły, która zamierza przerwać pracę na czas zakończenia Ramadanu. Komisja Europejska poprzez nowe rozporządzenie chce pobudzić do rozwoju sektor biotechnologii. Wtorek, 19 marca, to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Ministerstwo Aktywów Państwowych zapowiedziało złożenie wniosku do Komisji Europejskiej o rozpisanie nowego konkursu na dotacje do produkcji amunicji. W ubiegłym tygodniu ogłoszono, że do Polski z tego tytułu trafią tylko 2 miliony euro. Sposób rozdysponowania środków przewidzianych w akcie o wspieraniu produkcji amunicji wzbudził duże kontrowersje. Będąca częścią polskiej grupy zbrojeniowej firma Desamet ma być jedynym beneficjentem środków z Unii Europejskiej, otrzymując ponad 2 miliony euro. To zaledwie 0,2% z łącznej kwoty blisko 0,5 miliarda euro. Dla porównania niemiecki przemysł zbrojeniowy otrzyma 85 milionów euro, a węgierski około 27 milionów euro. Wiceminister aktywów państwowych Marcin Kulasek ogłosił, że decyzja Komisji Europejskiej będzie kwestionowana przez rząd, dlatego zwróci się on o rozpisanie nowego konkursu dotyczącego unijnych środków. Polityk Nowej Lewicy winą za niewielką dotację obarczył poprzedników. Przypomniał, że wnioski o fundusze można było składać od początku października do 13 grudnia ubiegłego roku, kiedy władzę sprawowało jeszcze Prawo i Sprawiedliwość. O środki z Brukseli starały się tylko trzy firmy, które ubiegały się tylko o 11,5 miliona euro. Dodatkowo dwa przedsiębiorstwa nie spełniły określonych przez Komisję Europejską wymogów. Kulasek nie wykluczył złożenia wniosków o postawienie przed Trybunałem Stanu byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka i byłego ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Wszystko będzie zależeć od dowodów świadczących o ich ewentualnych zaniedbaniach. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wraz ze swoim niemieckim odpowiednikiem Borisem Pistoriusem zapowiedział budowę koalicji zdolności opancerzonych na rzecz Ukrainy. Wiceszef rządu twierdzi, że o bezpieczeństwie Polski zadecyduje następnych kilkanaście miesięcy wojny na Ukrainie. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreślił, iż na Warszawie i Berlinie od lipca będzie spoczywać odpowiedzialność za europejskie siły szybkiego reagowania. Będzie je tworzyć po 2,5 tysiąca żołnierzy z obu krajów. Innym elementem współpracy Polski i Niemiec jest podpisanie listu intencyjnego w sprawie swobodnego przemieszczania się wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego po polskim terytorium. Został on dodatkowo wsparty przez Holandię. Teraz oba kraje zamierzają zbudować koalicję mającą na celu wsparcie walczącej Ukrainy. Ma ona zostać związana 26 marca, a chęć uczestniczenia w niej wyraziły także Włochy, Wielka Brytania i Szwecja. Minister Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że Polska nie zamierza wysyłać swoich żołnierzy na Ukrainę i nawet tego nie rozważa. Wcześniej podobne stanowisko zajął premier Donald Tusk. Zdaniem szefa resortu obrony narodowej o bezpieczeństwie Polski zadecyduje kilkanaście następnych miesięcy wojny Ukrainy z Rosją. Jego zdaniem w związku z zaistniałą sytuacją konieczne jest uświadamianie Polaków na temat potencjalnych zagrożeń oraz bronieniu się przed nimi. Wymaga to współdziałania między sobą wojska, państwa, organizacji pozarządowych i samych obywateli. Z tego powodu Ministerstwo Obrony Narodowej w tym tygodniu wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji zamierza rozpocząć pracę nad nową ustawą o obronie cywilnej. Unia Europejska skrytykowała wybory prezydenckie w Rosji jako odbywające się w realiach stale kurczącej się przestrzeni politycznej, ale nie uznała ich za przeprowadzone nielegalnie. Według oficjalnych wyników Władimir Putin zwyciężył, otrzymując ponad 87% głosów. Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell w specjalnym oświadczeniu podkreślił, że wyborcy w Rosji zostali pozbawieni możliwości realnego wyboru. Władze na Kremlu nie tylko kontynuują, ale wręcz nasilają politykę represji wobec działaczy opozycji, organizacji pozarządowych i niezależnych mediów. Na prześladowania szczególnie mają być narażeni krytycy rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Bruksela uznała za jeden z elementów przedwyborczych represji śmierć jednego z liderów opozycji, Aleksieja Nawalnego, który w połowie lutego zmarł w kolonii karnej w trakcie odbywania kary więzienia. Komisja Europejska nie określiła samych wyborów prezydenckich w Rosji mianem nielegalnych, nie uznała jedynie legalności głosowania przeprowadzonego na okupowanych przez Rosjan ukraińskich terytoriach, a więc na Krymie oraz w części czterech obwodów. Rosyjska Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła, że Putin otrzymał ponad 87,3% głosów, a frekwencja wyniosła 77,4%. W poniedziałek rosyjski prezydent zorganizował koncert z okazji dziesięciolecia przyłączenia Krymu do Rosji, chwaląc się nowym połączeniem kolejowym wybudowanym na okupowanych terytoriach Ukrainy. Według rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa wyniki wyborów świadczą o konsolidowaniu się Rosjan wokół polityki Putina. W maju do Paryża przyjedzie przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping, chcąc załagodzić napięcia w relacjach z Unią Europejską. Kryzys jest następstwem zacieśnienia stosunków Chin z Rosją w trakcie wojny na Ukrainie. Informacje na temat wizyty chińskiego przywódcy przekazali portalowi Politico francuscy dyplomaci. Będzie to jego pierwsza podróż do Europy od czasu wybuchu pandemii koronawirusa w 2020 roku. Spotkanie Xi Jinpinga z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem odbędzie się z okazji 600-lecia nawiązania stosunków chińsko-francuskich. Głównym celem chińskiego przewodniczącego będzie naprawa relacji państwa środka z Unią Europejską, nadszarpniętych w związku z partnerstwem bez ograniczeń między Pekinem i Moskwą. W ubiegłym miesiącu Bruksela umieściła na swojej czarnej liście kilka chińskich firm pomagających Rosji w ominięciu sankcji. Źródła Politico podkreślają, że rozmowy mają być bardzo merytoryczne. Europa oczekuje od Chin zwłaszcza wzajemności w obustronnych relacjach, której brakuje na przykład w kwestii transformacji energetycznej. Chiny mają z kolei naciskać na zaproszenie Rosji do stołu negocjacyjnego w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Rozmowy, które miałyby się odbyć w Szwajcarii, zostaną w innym wypadku zbojkotowane przez Chińczyków. Na początku marca o zorganizowanie konferencji pokojowej w trakcie podróży po Europie zabiegał specjalny chiński wysłannik Li Hui. Włoskie Ministerstwo Edukacji zapowiedziało kontrolę w szkole pod Mediolanem, która ogłosiła dzień wolny w dniu zakończenia muzułmańskiego święta Ramadan. Władze placówki tłumaczą swoją decyzję faktem, że blisko 40% uczęszczających do niej uczniów to wyznawcy islamu. Muzułmański miesiąc postu rozpoczął się 10 marca, a zakończy się 9 kwietnia. Szkoła w gminie Pioltello pod Mediolanem zadecydowała, że 10 kwietnia z okazji zakończenia święta uczniowie otrzymają dzień wolny od zajęć. Jej dyrektor twierdzi, że blisko 40% uczniów wyznaje islam, dlatego i tak nie przyszliby wówczas do szkoły. Oburzeni decyzją placówki są politycy włoskiej prawicy. Wicepremier i lider Ligi Matteo Salvini zauważył, że we Włoszech pojawiają się postulaty usunięcia krzyży ze szkół, bo mogą one obrażać uczucie religijne innych osób, ale równocześnie pojawiają się przypadki pokroju szkoły w Pioltello. Jak przypomina telewizja Sky, zgodnie z prawem kalendarz roku szkolnego mogą ustalać same placówki, o ile przeznaczają przynajmniej 200 dni na zajęcia lekcyjne. Minister edukacji Giuseppe Valditara zapowiedział jednak kontrolę w Pioltello, bo rolą szkoły nie jest ustanawianie nowych świąt. Komisja Europejska rozważa przygotowanie rozporządzenia o biotechnologii, aby pobudzić do rozwoju nauk przyrodniczych w państwach Unii Europejskiej. Chce ona zarazem ułatwić proces wdrażania nowych innowacji, dowiedziała się stacja Euronews. Kolegium unijnych komisarzy w tym tygodniu zamierza zatwierdzić inicjatywę w dziedzinie biotechnologii i bioprodukcji. W dokumencie przedstawione zostaną wyzwania dla sektora biotechnologicznego, a także bariery utrudniające jego rozwój. Komisja Europejska zaproponuje też szereg rozwiązań mających pobudzić europejskie nauki przyrodnicze. Dokument przewiduje 8 podstawowych działań, aby osiągnąć ten cel. Najważniejszym jest utworzenie do końca bieżącego roku unijnego centrum biotechnologicznego. Dzięki jego pomocy przedsiębiorstwa działające w tej branży mogłyby otrzymać informacje o obowiązujących regulacjach prawnych oraz wsparcie umożliwiające zwiększenie produkcji. W przyszłym roku Komisja Europejska chciałaby przygotować unijną ustawę o biotechnologii. Miałaby ona przyspieszyć proces wprowadzania na rynek zupełnie nowych produktów. Co prawda, największym problemem branży ma być pozyskanie środków finansowych, ale według Brukseli uproszczenie przepisów samo w sobie będzie ważnym impulsem do rozwoju. Euronews przypomina, że niedawno przyjęto regulacje dotyczące zastosowania sztucznej inteligencji w naukach przyrodniczych. Biotechnolodzy chcą ją wykorzystać chociażby do tworzenia i badania sekwencji genów, zrozumienia skomplikowanych zaburzeń genetycznych czy do przyspieszenia prac nad nowymi farmaceutykami. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.
Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.